Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy i słowo, którym chciałbym się podzielić, tak mi jakoś to legło na sercu. Jakoś tak sobie w głowie ostatnio chodziłem z tym, przyglądając się na życie ludzi wierzących, na życie Kościoła i te różne zdarzenia i zmiany nawet niektóre, które zaistniały albo jakoś wchodzą do życia tak zwanego Kościoła chrześcijańskiego, to rzeczywiście moje serce i myśli często wracają do tego, aby trzymać się Słowa Bożego w podstawowych kwestiach zbawienia, naśladowania Jezusa Chrystusa, oczekiwania na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa na obłokach, tak jak w wyznaniu wiary o tym wspominamy. Dzisiaj mamy bardzo dużo ludzi inteligentnych, wykształconych i często jak ktoś czym się zajmuje, to jeszcze chce coś nowego wnieść do teologii. I te nowe poglądy czasem dla tych ludzi, którzy wcześniej chodzili za Jezusem Chrystusem, ileś 50 lat albo wcześniej, jakoś nie do końca są łatwe do zaakceptowania. I był jeden też taki epizod, kiedy zaistniała dyskusja na temat tego, jak to jest z tymi drzwiami, gdzie jest powiedziane w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, 13 wierszu, 14 wierszu, wchodźcie przez ciasną bramę. Tak? I kiedy czytamy te słowa, kiedy sam Pan Jezus te słowa wypowiedział i dalej mówi, a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. To był stan rzeczy na ten czas, kiedy Jezus Chrystus przyszedł, żeby być wśród ludzi w ciele. I o tamtym czasie te słowa powiedział. A ciekawe, co by powiedział dzisiaj Pan Jezus Chrystus. Bo mówimy, że Kościół chrześcijański liczy bardzo dużo osób. I kiedy patrzymy na treść objawienia świętego Jana, na ilość ludzi zbawionych, stojących przed tronem, to tam czytamy, że tam jest wielka rzesza, którą trudno, a nawet można powiedzieć niemożliwym jest nam zliczyć, czy Janowi niemożliwe. A więc dużo osób znajdzie tę drogę. Ale mimo wszystko Pan Jezus Chrystus wyraźnie dał taki sygnał, że mamy wchodzić przez ciasną bramę. I te słowa mają jakieś znaczenie. Kto skończył teologię, to tak zaraz zaznaczył. Ktoś tam podjął dyskusję na ten temat. I brat, który ma wykształcenie, zaznaczył, że w języku greckim właśnie wchodźcie przez ciasną bramę. To ta brama, jest użyte słowo piles greckie. To jest taka wielka brama albo zdobna brama w murze lub pałacu. To jest wejście do miasta, czasem w tym znaczeniu użyte, albo do więzienia, albo nawet sień. I stąd, kiedy jest o wielkiej bramie, my kiedy mówimy brama, a nie bramka, to też rozumiemy, że to coś szerszego, tak? Ale kiedy stoi przed tym słowem, przed tą bramą ciasna, słowo drugie, ciasna, to znaczy, to ta brama nie może być szeroka, tak? A więc to dopełnienie znaczenia myśli, którą Jezus chciał przekazać. A po drugie, Pan Jezus Chrystus nie mówił w języku greckim. Pan Jezus użył odpowiednich słów, żeby było zrozumiane, że wejście do Królestwa Niebios to nie jest przez szeroką bramę. I tak jak zresztą dopełnił to wyjaśnienie, bo mówi, bo jest szeroka brama, i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A więc jest jakaś brama szeroka, jest wiele osób wchodzących, zdawałoby się, do tego samego miasta, czy do do tej samej świątyni. Jest w tym jakiś sens, bo kiedy czytamy przypowieści Pana Jezusa Chrystusa, to w Ewangelii Mateusza Pan Jezus przyrównuje Królestwo Boże do wielkiej sieci, która zagarnia mnóstwo różnego rodzaju czy różnych gatunków ryb. Ale na koniec tego połowu, kiedy wyciągnął tę sieć, to Pan Jezus powiedział, że wtedy rybacy biorą, oddzielają dobre ryby od niedobrych. Ten temat jest o tyle istotny też, o tym, że dobrze jest uczynić ten krok, wejść do Królestwa Bożego, dlatego że w kontekście czasów ostatecznych, w objawieniu świętego Jana, kiedy Jan oglądał wizję przyszłych czasów, to widział Pana Jezusa Chrystusa ostatecznie, który się przedstawia w Ewangelii Jana w 21 rozdziale. Mówi Pan Jezus takie słowa: stało się, czy wypełniło się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i przeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Tutaj jakby się kończy ten okres prezentowany Janowi, kiedy był na wyspie Patmos. I przy tym zakończeniu objawienia, które Bóg raczył udzielić apostołowi Janowi, Pan Jezus przedstawia się jako ten, który jest początkiem i końcem. Pan Jezus zaprasza wszystkich pragnących, aby przyszli do Niego i skorzystali z wody, którą On jest w stanie dać. A więc zaproszenie do przychodzenia do Jezusa Chrystusa, do Kościoła Bożego. Ja nie mówię do jakiejś instytucji konkretnej takiej czy innej, ale obecność Boża wyraża się w społeczności ludzi wierzących, odrodzonych. Także to jest zaproszenie do społeczności ludzi bogobojnych, ludzi, którzy są dziećmi Bożymi. A więc tutaj Jezus kieruje te słowa, a w ogóle koniec objawienia świętego Jana, kiedy czytamy 22 rozdział, wiersz 17, to jest powiedziane jeszcze bardziej dokładnie, że duch i oblubiennica, to znaczy i Kościół, mówią: przyjdź. I nie tylko duch i oblubiennica, ale jest powiedziane: a ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. W obecnych czasach to zaproszenie jest bardzo aktualne. Zwłaszcza kiedy zauważamy, że świadectwo Pana Jezusa Chrystusa, które mówi o znakach poprzedzających powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa po Jego Kościół, jest bardzo aktualne i że te wszystkie przepowiedziane sprawy, które miały poprzedzać przyjście Jezusa Chrystusa, one albo się dopełniły, albo już są w trakcie dopełniania. A więc dzisiaj, kiedy czas łaski, wiele o tym osób bogobojnych, oddanych Bogu świadczy, że zauważają, że ten czas łaski zbliża się ku końcowi. Słowa, które Jan zapisał, a które pochodziły od Pana Jezusa Chrystusa, słowa i stanowisko, które prezentuje Bóg poprzez Ducha Świętego, zaproszenie do skorzystania z łaski Bożej objawionej ludziom, jest aktualne. Nie tylko Duch Święty sam, ale poprzez Kościół czytamy, że i oblubienica mówi: przyjść. To jest zaproszenie dla każdego człowieka, który czuje, że jego życie, którego Duch Święty przekonuje, że jego życie nie jest uporządkowane przed Bogiem, że nie stał się jeszcze jego własnością. Ale nawet więcej tu jest powiedziane, że Jan usłyszał jeszcze więcej, bo mówi: i ten, kto słyszy to, niech powie, przyjdź. Jest to, tak na marginesie mówiąc, ale bardzo ważną sprawę należy podkreślić, jest to wezwanie każdego z nas do tego, abyśmy powtarzali to, abyśmy innym ludziom składali świadectwo o potrzebie przyjścia do Jezusa Chrystusa, o potrzebie przebywania w Kościele Bożym na Bożych zasadach. Przebywania w Kościele Bożym, mając Ducha Świętego w swoim sercu, w swojej głowie, tak, aby w nas objawiała się natura i osoba Pana Jezusa Chrystusa. A więc kiedy czytamy słowa z Ewangelii Mateusza, które były wypowiedziane prawie na początku misji Pana Jezusa Chrystusa, tutaj na tej ziemi, kiedy Pan Jezus Chrystus powiedział: wchodźcie przez wąską bramę, przez ciasną bramę, to też tu jest zachęta, wchodźcie. Pan Jezus zaprasza każdego z nas, abyśmy wchodzili do tego królestwa, abyśmy byli w tym królestwie, aby to nie było tak, że to jest takie puste hasło, które nic nie znaczy. To zaproszenie jest tym bardziej aktualne dzisiaj, aniżeli na początku, chociaż te początkowe nie straciło swojej aktualności. I dlatego, kiedy czytamy o tym, że Pan Jezus Chrystus zaprasza, abyśmy posiedli to, co nazywamy, co Słowo Boże nazywa zbawieniem. Dzisiaj jeszcze raz się odniosę do tego. Mamy dużo ludzi, którzy próbują poznać, czym jest zbawienie, próbują opisać, czym to jest zbawienie, co Biblia mówi na temat zbawienia i jak to jest z tym zbawieniem, jak to tutaj czasem mogą też pojawić się różne poglądy i czasem one się ścierają. A jak to z tym zbawieniem można? Zdobyć je można, tak. Łatwo, a to różnie ludzie też podchodzą. Czy łatwiej, czy trudniej. A już stracić zbawienie można, czy nie można? A to też są dyskusje, tak? Zbawienie to jest to, czego wyglądali ludzie Starego Testamentu. Powitali z daleka. Później dane było wielu z nim skorzystać z tego momentu śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I czytamy w Ewangelii Mateusza: po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa wiele ciał świętych powstało z grobów, weszło do miasta świętego i ukazało się dla wielu osób. Zbawienie, które jest celem naszej wiary. Osiągając cel wiary, zbawienie dusz, czytamy. A więc to zbawienie, które jest oferowane przez Boga, a z drugiej strony jest inna prawda, że żeby ze zbawienia skorzystać, to należy do Niego odnosić się i do Boga odnosić się do tego daru Bożego we właściwy sposób. I kiedy czytamy, że Pan Jezus Chrystus objawia się jako ten, który jest alfą i omegą, początkiem i końcem, i mówi, że pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota, tutaj wszyscy chcą się zgodzić i na pewno się zgadzają, ale jest tam dalej ten tekst dalszy, który mówi: zwycięzca odziedziczy to wszystko. I będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. I kiedy czytamy Słowo Boże Nowego Testamentu, to jednak dosyć często pojawia się ta myśl, chociaż może nie na każdym kroku, że zbawienie nie jest darowane wszystkim, którzy powiedzą, że oni poszliby za Jezusem, że ich to dotyka, ich to porusza. Ale jest takie słowo, które tutaj zostało użyte: zwycięzca odziedziczy wszystko. Zbawienie jest dedykowane zwycięzcom. To nie są jacyś supermenowie, to nie są jacyś nadzwyczajni ludzie, którzy albo są zbudowani bardzo mocno, albo może w jakiś sposób są w stanie imponować ludziom. Ale to są ludzie bardzo konsekwentni w swoim rozumieniu ofiary Jezusa Chrystusa i daru Bożego, którzy są bardzo konsekwentni w naśladowaniu Jezusa Chrystusa w swoim życiu, którzy są bardzo konsekwentni w posłuszeństwie Słowu Bożemu. Zwycięstwo nie jest udziałem wszystkich, którzy chcą iść za Jezusem Chrystusem. Chociaż może to zabrzmi komuś obco, ale tak Słowo Boże na ten temat mówi, że zwycięzca odziedziczy to wszystko. A jeżeli mamy zwycięzców, jeżeli takie jest określenie, to takim przeciwstawieniem sensu słowa zwycięzca, to jakie słowo można użyć, taki po drugiej stronie stojący znaczeniowo wyraz? To chyba przegrany, tak? Bo ktoś zwycięża, a ktoś przegrywa. Czy mogą być jacyś przegrani w życiu chrześcijańskim? Czy mogą być jacyś ludzie, którzy chcą pójść za Jezusem, ale nie jest im to dane? Tak bywa czasem, że marzenia nie sięgają zbyt daleko. Bogaty młodzieniec chciał się cieszyć ze zbawienia. Chciał przedstawić swoje rozumienie zbawienia. Ale ostatecznie, kiedy Jezus przedstawił mu praktyczną stronę naśladowania Jezusa Chrystusa, to bogaty młodzieniec odszedł smutny. I po tym Pan Jezus powiedział, jak trudno jest bogatemu wejść do Królestwa Niebios. I uczniowie wtedy zapytali, to któż może być zbawiony? Ewangelista Łukasz dodaje jeszcze jedno zdanie, które wypowiedział Jezus Chrystus. Pozostali dwaj pomijają to zdanie. I tam Łukasz odnotowuje taką myśl. Pan Jezus powiedział, jak trudno jest tym, którzy pokładają nadzieję swoją w bogactwie. Jak trudno jest im wejść do Królestwa Niebios. I tutaj był taki przykład, a pamiętamy takie przykłady, kiedy do Jezusa Chrystusa przychodzili niektórzy zafascynowani Jego misją i powiedzieli, pozwól Panie, pójdę za Tobą, ale pozwól Panie, że najpierw na przykład pójdę i pogrzebię moich rodziców. I Pan Jezus wyraźnie określił, że nie każdy, kto takie ma chęci, jest w stanie iść za Jezusem Chrystusem. A w innym miejscu jeszcze bardziej zawężył i powiedział, jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Zawęził bardzo mocno. Bardzo mocno. Powiedzmy, to jest ta ilustracja brama, ciasna brama, ale to jest takie zawężenie tej bramy tak, że rzeczywiście dla ludzi to tak jak uczniowie zapytali, któż może być zbawiony? I Pan Jezus powiedział, u ludzi to jest niemożliwe, ale u Boga jest możliwą sprawa zbawienia człowieka i przeprowadzić człowieka przez tę ciasną bramę. Zwycięzca ma parę cech, o których warto pamiętać. Apostoł Paweł do Tymoteusza pisząc napisał, że zwycięzca to jest ten, który w swojej walce walczy prawidłowo, inaczej zgodnie z zasadami, zgodnie z wolą Bożą. Chciałbym, abyśmy otworzyli 2 Tymoteusza, 2 rozdział, 5 wiersz, żebyśmy sami też przekonali się o tym. 2 Tymoteusza, 2 rozdział, 5 wiersz. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. To jest taka przenośnia trochę, tak? To jest taka ilustracja, ale która mówi nam o tym, o życiu chrześcijańskim tu jest mowa. Że stając do życia chrześcijańskiego, do życia z Bogiem, powinniśmy tak walczyć, tak iść przez życie, tak naśladować Jezusa Chrystusa, aby to było zgodne z wolą Bożą, bo jeżeli nie będziemy postępowali według Pana Jezusa Chrystusa zaleceń albo przykazań, to wtedy nie otrzymamy wieńca. Zwycięzca to jest ten, który walczy prawidłowo, zgodnie z zasadami. Kiedy czytamy list do Hebrajczyków, 12 rozdział, 1 do 3 wiersza, to czytamy, że zwycięzca to jest ten, który biegnie za Jezusem Chrystusem wytrwale. Wytrwale i nie ustaje. Tu jest więcej jeszcze powiedziane. Pierwszy wiersz mówi, 12 rozdział Hebrajczyków. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. A więc to nie ty. I dalej tam czytamy, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Wytrwałość to jedno, a druga rzecz, żeby wytrwać, żeby mieć siły, to trzeba pozostawić grzech. Oczyszczenie inaczej. Od grzechu, ale i od ciężaru, które są w stanie nas usilić. Są takie rzeczy, które dla nas, ach, wydają się takie ważne, takie potrzebne, a stają się nam pułapką. Znacie ten przykład, jak czasem łapią małpy. No trzeba odłowić małpy i niektóre małpy nie da się inaczej złowić, bo one są dosyć chytre, ale kiedy im się taką siatkę odpowiednią tam zastosuje, na wielkość oczka, żeby tylko łapa weszła do środka i za tą siatką położy banana, to małpa daje się złapać. A dlaczego? Bo włoży łapę, weźmie banana i wyciągnąć już łapy nie da rady. Nie umie zostawić tego banana. Czy banan jest zły? No to przecież jedzenie dla małpy, prawda? Ale my mamy takie czasem w duchowym sensie rzeczy, które rzeczywiście one są za takim oczkiem, do którego my wkładamy nasze duchowe ręce i dajemy się pojmać. To są ciężary. To nie są grzechy jakieś wielkie, ale to mogą być ciężary, które nas potrafią bardzo mocno ujarzmić, jakoś schwytać i nie pozwolić nam dalej kontynuować tego biegu. A więc należy, chrześcijaństwo to jest taka zasada, kiedy się zostawia ciężary, kiedy się zostawia grzechy. Nie można być uczniem Jezusa Chrystusa, pozostając w życiu, które jest porażone grzechem. Trzeba pozwolić Bogu ten grzech albo ten ciężar z naszego życia usunąć. Skierować należy też wzrok na właściwy cel. Tutaj czytamy, że patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto jeszcze jedno słowo jest, pomyślcie, myśląc o nim, pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Patrząc na Jezusa Chrystusa i myśląc o Nim, myśląc o tym, co On uczynił dla nas, abyśmy w tym biegu, do którego jesteśmy zaproszeni, żeby zostać zwycięzcami, żebyśmy nie padli gdzieś w połowie drogi czy przed samą metą, nie osiągnąwszy celu. A więc zwycięzca to jest ten, który potrafi wytrwale dążyć do celu i który potrafi zrezygnować z wielu wartości, które zdają mu się potrzebne, ale niekoniecznie one mu pomagają, a wprost odwrotnie usidlają. W liście do Koryntian w 9 rozdziale apostoł Paweł jeszcze jedną rzecz napisał, która jest ważna przy myśleniu o osiągnięciu zwycięstwa. 9 rozdział 1 listu do Koryntian. Od 24 do 27 wiersza czytamy słowa, które nawiązują do tej potrzeby pozostawienia wielu rzeczy, które nam mogą być usidlającymi nas albo utrzymującymi nas dala od zwycięstwa. To apostoł Paweł w 24 do 27 wersetu napisał takie słowa. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Tu apostoł Paweł mówi o samoograniczaniu się, o świadomym wybieraniu pewnych wartości, pewnych obowiązków, a niektóre, chociaż może i są fajne i dobre i nęcą nas swoim tematem, to trzeba czasem pozostawić. Zawodnik, tutaj jest powiedziane, zawodnik z wielu spraw rezygnuje. Czasem zdarza się, że tam troszkę na stronę sportowców zaglądam, a czasem Justynę Kowalczyk też tam przyglądam się, bo ona dosyć dużo o swoim życiu informuje, ile ona przechodzi, jak ona tam biegnie i ten znany bieg na olimpiadzie zimowej w Soczy, jak ona biegła nawet z pękniętymi kośćmi u stopy gdzieś tam, prawda, i dobiegła i zwyciężyła. Że ona z wielu rzeczy zrezygnowała, a mogła powiedzieć, nie, boli mnie, tak? A ile treningów odbywa, żeby później stanąć do zawodów? Z wielu rzeczy chrześcijanie nie dlatego, że nie mogą robić, rezygnują, ale rezygnują dlatego, że te rzeczy i te wartości mogą stać się usidlającymi ludzi. Jedno z najbardziej takich istotnych spraw i problemów, które może zburzyć nasze marzenie, zniweczyć nasze marzenie o zwycięstwie, to jest grzech. I chciałbym o jednym grzechu wspomnieć, który jest pierwszym, który jest podstawą wszystkiego, który jest najbardziej w oczach Bożych nieakceptowanym grzechem, którym grzechem Bóg się najbardziej brzydzi i nie chce mieć z ludźmi, którzy ten grzech popełniają, społeczności. To ja wiem, żebyście wy sami też nazwali, kiedy jest 10 przykazań i pierwsze przykazanie rozpoczyna się: ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów przede mną albo obok mnie. To jest grzech bałwochwalstwa. I te przykazania rozpoczynają się od zawołania takiego, które Bóg użył: słuchaj Izraelu, słuchaj Izraelu. Ta prawda dotyczy też ludzi wierzących. Bałwochwalstwo to nie jest tylko oddawanie czci jakimś tam martwym posągom, ale też to zachowanie jest bardzo mocne. Na przestrzeni dziejów Starego Testamentu i Nowego Testamentu Bóg wskazywał na różne przejawy zachowań ludzkich, które są bałwochwalcze, które zrażają Boga do takiego człowieka, który takie rzeczy czyni. I właśnie tam, kiedy jest mowa o 10 przykazaniach, pada to słowo, że nie uczynisz sobie rzeźbionej podobizny czegokolwiek, co jest w niebie, co jest na ziemi, co jest pod ziemią, gdziekolwiek. Nie będziesz im się kłaniał, nie będziesz im oddawał boskiej czci. A więc dosyć jasno. Niektórzy, mówiąc przykazania, jakby ten temat gdzieś połknęli, nie jest jasno podkreślony. Protestanci to jasno zapisali jako drugie przykazanie. Ten tekst jest w tekście jednolitym. izraelskim, hebrajskim tekście. Także to jest wyraźnie napisane. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie albo przede mną. A Izajasz w 44 rozdziale napisał bardziej dokładnie, opisał, o co to chodzi, jak Bóg to postrzega. I chciałbym, abyśmy odczytali, tak jak jest tu zapisane, w Księdze Izajasza w 44 rozdziale. Dlatego, że ludzie różnie interpretują tą sprawę bałwochwalstwa, ale tu jest taki dosyć wyraźny, przejrzysty tekst, gdzie 44 rozdział od 9 wiersza czytamy następujące słowa. Wytwórcy bałwanów, czyli tych posągów czy rzeczy, którym się kłaniają ludzie, są w ogóle niczym, a ich ulubione wytwory są bez wartości. Ich czciciele są ślepi, a oczywista ich niewiedza naraża ich na hańbę. Któż wytwarza bóstwo i odlewa bałwana, który na nic się nie zda? Oto wszyscy jego towarzysze narażają się na wstyd, a rzemieślnicy, wszak to tylko ludzie, niech się zbiorą wszyscy i staną, a przelękną się i wszyscy się zawstydzą. Kowal wytwarza je, pracując przy żarze węgla, nadaje mu kształt uderzeniami młota i robi go za pomocą swojego ramienia. Gdy jest głodny, traci siłę, gdy nie pije wody, omdlewa. Snycerz rozciąga sznur, kreśli zarysy czerwonym ołówkiem, wycina dłutem, wymierza go cyrklem, wykonuje go na podobieństwo człowieka, jako piękną postać ludzką, która ma być ustawiona w domu. Narąbie sobie cedrów lub bierze cyprys albo dąb i czeka, aż wyrośnie najsilniejsze pośród drzew leśnych, sadzi jodłę, która rośnie dzięki deszczom. Te służą człowiekowi na opał, bierze je, aby się ogrzać, roznieca także ogień, aby napiec chleba. Na to robi sobie Boga i oddaje mu pokłon, czyni z niego bałwana i pada przed nim na kolana. Połowę jego spala w ogniu, przy drugiej jego połowie spożywa mięso, piecze pieczeń i je dosyta. Nadto ogrzewa się przy tym i mówi, ej, rozgrzałem się i poczułem ciepło. A zresztą czyni sobie Boga, swojego bałwana, przed którym klęka i któremu oddaje pokłon i do którego się modli, mówiąc, ratuj mnie, gdyż jesteś moim Bogiem. Nie mają poznania ani rozumu, bo zaślepione są ich oczy, także nie widzą, a serca zatwardziałe, także nie rozumieją. A nikt tego nie rozważa i nikt nie ma tyle poznania i rozumu, aby rzec. Jedną jego połowę spaliłem w ogniu, a na jego węglach napiekłem chleba, upiekłem też mięso i najadłem się, a zresztą zrobiłem ohydę i będę klękał przed drewnianym klocem. Kto się zadaje z popiołem, tego zwodzi omamione serce. Także nie uratuje swojej duszy, ani też nie powie, czy to nie złuda, czego się trzymam. Tak w Starym Testamencie Izajasz przedstawił zachowania niektórych ludzi, którzy myśleli, że służą Bogu, ale robili sobie przedmioty, którym oddawano cześć. W Księdze Samuelowej jest inny fragment, który wspomina, że krnąbrność w pierwszej Księdze Samuelowej, w 15 rozdziale, w 23 wierszu czytamy, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził Tobą i nie będziesz królem. Tutaj jest takie dopełnienie jeszcze. Prorok Samuel zrozumiał to od Boga, dotrzymał te słowo, że nieposłuszeństwo Bogu, czasem nieposłuszeństwo Bogu, które się wyraża w sprzeciwie wobec, kiedy dzieci protestują, wobec słusznych żądań rodziców, kiedy czasem ktoś protestuje przeciwko dobrym zamiarom i słusznym zamiarom ludzi wierzących, jest to nieposłuszeństwo. o którym tutaj mowa. Także tutaj czytamy, nieposłuszeństwo jest jak czary. Dzisiaj jest trudny taki okres, kiedy rzeczywiście wiele osób na to wskazuje, że tak mocno ludzie w świecie tak zwanym chrześcijańskim są zainteresowani czarami, wyroczniami różnego typu, że na przykład statystyka wskazała, że w Niemczech na przykład było więcej zgłoszonych funkcjonujących wróżek, które działalność prowadzą, aniżeli duchownych chrześcijańskich. Słyszycie to? Że wróżki mają takie wzięcie. To kto do nich chodzi? One same sobie nie płacą. Kto do wróżek chodzi? A dlaczego kolorowe pisma kobiece muszą mieć, nie tylko kobiece, ale zwłaszcza kobiece, ale muszą mieć horoskopy i różne tam odniesienia, reklamy do wróżek. Oczywista, nie wydawane przez Kościół, ale które kupujemy czasem albo oglądamy w naszych kioskach w mieście albo gdzieś, powiedzmy, one wpadają nam w ręce. Dlaczego tak jest? Czary, a tutaj krnąbrność. A jak inaczej byśmy synonimy, jakie synonimy słowne mamy krnąbrności? Człowiek krnąbrny, inaczej człowiek zarozumiały, człowiek pyszny, człowiek egoistyczny, egocentryczny, który nie słucha nikogo innego. A więc pycha i krnąbrność to jest to, co Słowo Boże mówi, że jest takim samym grzechem jak czary, jak bałwochwalstwo. I tutaj bałwochwalstwo jest postawione razem z oddawaniem czci obrazu na równi. Jakieś obrazy, tak? Jakieś obrazy, do których podchodzi się ze szczególnym takim szacunkiem i zbożną czcią, którym się przypisuje boską moc działania. W wielu miejscach czytamy, że pycha, przypowieści Salomona są bogate w te określenia, pycha przychodzi przed upadkiem, zarozumiałość czy krnąbrność. Jeżeli chodzi, tam jest więcej tekstów, a ten, który mówi tak, że pycha przychodzi przed upadkiem, to w 16 rozdziale, 18 wiersz, 19. Ale i 18 rozdział, i 29 rozdział. W liście do Jakuba, 4 rozdział, 6 wiersz jest dla nas bardzo bliski, bo z Nowego Testamentu, 4 rozdział, 6 wiersz, czytamy. Owszem, większo jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia albo sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. A więc pycha, która sprawia, że człowiek, który ją posiada, staje na pozycji wrogiej Bogu. W 1 Piotra, w 5 rozdziale, w 5 wierszu czytamy: Gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. A więc potwierdza to. A więc zarozumiałość, pycha, krnąbrność, one są przez Stary Testament, przez Boga w Starym Testamencie już nazwane, że są bałwochwalstwem, pewnym przejawem bałwochwalstwa. Ewangelista Łukasz odnotował, że Pan Jezus Chrystus, mówiąc o potrzebie Jego naśladowania, powiedział, że takie specjalne ułożenie serca nawet do naszych bardzo bliskich osób może stać się czymś podobnym, co utrudni nam bycie naśladowcą Pana Jezusa Chrystusa. Łukasza, 14 rozdział, 26, 27 wiersz i później 33, 35, może tylko 35 przeczytamy z tego, z 14 rozdziału Ewangelii Łukasza, 33. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim, a wyżej, 26, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Ktoś powie, to jest zbyt radykalne. Takie cytowanie takiego tekstu wymaga dosyć szerokiego omówienia też, żeby nie pójść tak bardzo prostacko, co to znaczy mieć w nienawiści. Czy każdy powinien nienawidzić swoich bliskich? Nie, ale jeżeli ktoś postawi swoich bliskich bliżej albo na równi z Bogiem, to Pan Jezus Chrystus powiedział, nie jest mnie godzien. To może stać się powodem, kiedy rodzice chcą, cieszą się ze swoich dzieci, a zwłaszcza, jeżeli by dziecko nawet było długo oczekiwane, bo tak się czasem zdarza. I rodzice tacy szczęśliwi potrafią czasem dziecku mówić, że jest najpiękniejsze na świecie, że jest najmądrzejsze na świecie. Bardzo dobrze, jak dziecko czuje się docenione. Ale nie zawsze to musi być prawdą. Później jest zderzenie z rzeczywistością. Ale kiedy miłość ta, trudno tutaj teraz o tym temacie szerzej mówić, ale Pan Jezus wyraźnie o tym powiedział, że jeżeli ktoś nie będzie umiał pozostawić troszkę na dalszym planie nawet bliskie bardzo osoby, kiedy Jezus Chrystus wzywa, kiedy zaprasza, kiedy nie jesteśmy w stanie pozostawić opinię naszych bliskich osób, słysząc głos Pana Jezusa Chrystusa, a zwłaszcza kiedy te opinie sprzeciwiają się woli Bożej, to wtedy nie możemy być świadomymi tego, że Słowo Boże nas ostrzega. Nie możemy myśleć, że wchodzimy przez ciasną bramę. Ciasna brama. Właśnie na tym polega wejście w Jezusa Chrystusa, że nie można nawet swoich bliskich osób stawiać na równi albo przed Jezusem Chrystusem. Jest jeszcze inny taki element, który Pismo Święte nazywa bałwochwalstwem, a to jest Kolosan, zapisane w Kolosan. Apostoł Paweł napisał list do Kolosan, 3 rozdział, 5 wiersz. Tam jest zalecenie, jak mamy postępować jako ludzie, którzy jeżeli zostali wzbudzeni i powinni szukać tego, co w górze, to 5 wiersz 3 rozdziału listu do Kolosan mówi: umartwiajcie tedy, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Chciwość, zachłanność, pazerność, to są te słowa, które mniej więcej to określają. A więc ja muszę mieć, przede wszystkim ja. To nie inni, to ja powiem. Egoizm w takiej szczególnej oprawie, ona jest bałwochwalstwem. Sam siebie człowiek stawia na piedestale i służy sobie. To przeszkadza, to nawet nie pozwala ruszyć na śladowaniu za Jezusem Chrystusem. To utrudnia czasem, kiedy ono zaczyna wkradać się do życia człowieka wierzącego, może bardzo zdecydowanie utrudnić naśladowanie Jezusa Chrystusa. Ja tutaj wspomniałem o jednym takim grzechu, który może być ciężarem, ale on występuje dosyć często. My mówimy, nie, tak nie jest. Dzisiaj współcześnie jeszcze można byłoby powiedzieć o jednej rzeczy, która błahostką jest dla wielu osób, a więc naśladowanie tak zwanych idoli. A to słowo prawie z Biblii jest wzięte, tak? Idole. A któż to taki idol? A znany aktor, albo znany piosenkarz, albo piosenkarka. Kiedy ktoś się zachwyca, albo w ogóle jakiś człowiek, na którego nasze oczy i serce i myśli są skierowane. I wtedy nie trzeba dużo mówić, ale kiedy się wchodzi do pokoju, do takiej osoby i na ścianie tam jest ileś zdjęć takich specjalnych, dużych i sposób zachowania później danej osoby jest takim kopiowaniem, próbą kopiowania tego, który tam gdzieś tam w oczach, w mózgu funkcjonuje jako przykład, jako wzór niekoniecznie chrześcijańskiego życia, jeżeli to nie jest Jezus Chrystus. I kiedy widać, że wszystko, ubieranie się, wszystko to wskazuje, że jest takie pełne, próba pełnego naśladownictwa, to też jest pewien przejaw bałwochwalstwa, który może nam przeszkodzić albo w ogóle zabrać możliwość naśladowania Pana Jezusa Chrystusa. Tą ciasną bramą, tym przedsionkiem do nieba jest Pan Jezus Chrystus i Jego osoba, i Jego życie, Jego styl życia, ten przykład, który zostawił. I apostoł Paweł do Filipian napisał, bądźcie względem siebie takiego usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. On mówił o naturze, którą powinniśmy przejąć od Jezusa Chrystusa. Nie można być chrześcijaninem, nie mając natury Jezusa Chrystusa. Prawda, od razu nie jest się dojrzałym, nie jest się mocnym w naśladowaniu Jezusa Chrystusa, ale po to mamy tutaj to życie nasze na ziemi, abyśmy dokładali wszelkich starań, aby biec w tym wyścigu, zacząć dobrze bieg, bo jeżeli źle się zacznie, to później jest źle, ale zacząć dobrze, oddać swoje serce Panu Jezusowi Chrystusowi, zaprosić Go do serca, pozwolić Jego Duchowi, Jego Słowu działać w naszym życiu, pozwolić, aby On przemieniał nasze życie i tym sposobem oczekiwać, dążyć do celu, jak apostoł Paweł napisał do Tymoteusza, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz przygotowana jest dla mnie korona żywota wiecznego. Słowo Boże zachęca, tak jak powiedziałem, ja chciałem tylko te słowa przypomnieć. To nie są moje słowa. Duch i oblubienica mówią, przyjdź do Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś tego nie uczynił, i dzisiaj jest ten dobry czas. Duch i oblubienica mówią, przyjdź. Ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. Jeżeli nie mamy takiego zwyczaju, nie mamy takiej praktyki, stosujmy te słowa w naszym życiu. Powiedzmy innym, zaprośmy innych, aby przyszli do Jezusa Chrystusa. Zaprośmy ich, aby skorzystali właśnie z tego, z tej możliwości, z tego wejścia, które Jezus nam otworzył. Nie poprzez byle jakie, szerokie, różnego rodzaju odnoszenie się do chrześcijaństwa, ale podejście do tego, do tej drogi, do tego zaproszenia, tak jak Jezus zapowiedział. Uchwyćmy się Pana Jezusa Chrystusa. Uchwyćmy się Go i starajmy się nasze życie dokończyć w biegu za Jezusem Chrystusem. Jeżeli ktoś tego nigdy nie czynił, zachęcam, abyście nie patrząc na nic, ale taką decyzję podjęli, abyście zwrócili się do Jezusa Chrystusa z modlitwą. Jeżeli ktoś to uczynił, postarajmy się w modlitwie przyjść do Boga i zapytać, Panie Boże, Ty sam najlepiej jesteś w stanie zbadać, jakie jest moje życie, jaki jest mój bieg do tego celu, który wyznaczyłeś. Panie Boże, dopomóż mi zawsze pamiętać, widzieć ten cel i pamiętać o tym celu, aby móc złożyć wszystko, co mi przeszkadza i biec za Tobą, aby osiągnąć ten cel i okazać się na koniec zwycięzcą. A obietnica, która jest zawarta w objawieniu świętego Jana, mówi, zwycięzca odziedziczy wszystko. Tego Wam i sobie życzę. Niech Pan Bóg nam w tym dopomoże. Amen.